Samorządowy Piątek Radia Gdańsk.
Dzień dobry, Joanna Stankiewicz. Zapraszam dziś na dyskusję o Gdyni i o raporcie o stanie miasta oraz absolutorium dla prezydenta za wykonanie budżetu. A rozmawiać będą radni telefonicznie. Jakub Ubych, Samorządność, Wojciecha Szczurka. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam panią, witam państwa.
I Marcin Bełbot, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Za absolutorium i wotum zaufania dla prezydenta głosowali radni Samorządności, wstrzymała się Platforma Obywatelska, przeciwko byli radni Prawa i Sprawiedliwości. Najpierw zapytam przedstawiciela prezydenckiego klubu, czy pana zdaniem udało się zrealizować wszystkie cele, a może jednak czegoś zabrakło?
Przede wszystkim trzeba powiedzieć o tym, że żyjemy w bardzo wymagających czasach i jakby na kanwę wszystkiego, co dokonujemy, no, należy nakładać również elementy zewnętrzne. Jeżeli chodzi o plany, cały czas powtarzamy jedną rzecz, że strategia i polityki miasta to są strategie i polityki wieloletnie, które należy oceniać w zdecydowanie większej skali i troszeczkę podnieść się powyżej pewnego obszaru oceny. I gdybym tylko tak nawet miał powiedzieć o takich wybranych rzeczach. Kwestia rewitalizacji 6 obszarów naszego miasta, kwestia ta najbardziej społeczna, czyli osiedle Pekin, zostało 8 osób, cała reszta znalazła lepsze miejsce do życia. Osiedle Meksyk, które w tym momencie jest finiszowane, całkowicie przeobrażone. Bardzo dużo dyskusji dotyczyło transportu zbiorowego. Z jednej strony bardzo cieszę, że właśnie zaczynamy dyskutować o takich rzeczach dużo bardziej otwarcie, bo chociażby budowa nowych buspasów, która postępuje, dzisiaj otwiera na ulicach Kwiatkowskiego, ale i projekt w zeszłym roku, który miał swój jakby kluczowy element i znak czasu, czyli dostawa elektrobusów, największe chyba tego typu zamówienie przez samorząd w Polsce Północnej, które też zostało dopięte. Bardzo wysokie wykonanie budżetu, pomimo tego, że to bardzo trudny rok. I trudny rok i dla gospodarki naszego narodu, i dla gospodarki samorządów. Dwa razy podnosiliśmy prognozy dochodowe. To oznacza, że gdyńscy mieszkańcy by dzięki swojej determinacji uzyskiwali lepsze wyniki, aniżeli na początku można było to symulować chociażby z dokumentów Ministerstwa Finansów. Ale i również rok, który musiał nas przygotowywać do tego roku, który obecnie mamy, czyli bardzo wysoki wzrost cen energii, który już był sugerowany i który już widzieliśmy chociażby w postępowaniach na dostawę gazu. Przypomnę, że gdyński samorząd za pośrednictwem spółki OPET jest liderem zakupowym dla niemalże połowy województwa. Ceny gazu większe o 350%, przekładające się niemalże na każdy obszar życia naszego miasta, powodowały, że musieliśmy już wtedy przygotowywać się bardzo odważnie do tego, jak trudne czasy nas czekają, a to, że są to trudne czasy, widzimy moim zdaniem wszyscy każdego dnia.
Dobrze, to teraz zapytam radnego opozycyjnego klubu. Czy raport o stanie miasta pana zdaniem jest laurką, czy może jest prawdziwy?
To znaczy się według mnie jest laurką i nie tylko według mnie, ponieważ mieszkańcy, którzy występowali, również podnosili tą kwestię, a raport o stanie miasta jest tak naprawdę jedyną okazją, by porozmawiać o Gdyni, o jej całokształcie na forum. I de facto na samym początku uważam, że się trzeba nad tym pochylić w Gdyni tak trochę z szerszej perspektywy, już nawet nie stricte na tym, co jest w raporcie, bo to za chwilkę. Natomiast wszyscy powtarzamy, że w Gdyni mamy niedociągnięcie, jeśli chodzi o dialog i partycypację mieszkańców. Ja wręcz uważam, że ona nie istnieje w takiej formie, w jakiej powinna istnieć. Pamiętamy, z jaką determinacją na przykład mieszkańcy walczyli o każdą dyskusję związaną z Polanką Redłowską. Były petycje, walka aktywistów, podpisane listy przez wiele środowisk, żeby tylko takie dyskusje się odbywały. Pan prezydent długi czas był nieugięty. Myślę, że w pewnym sensie mieszkańcy w swojej determinacji ostatecznie przyparli prezydenta do muru, dlatego zmienił zdanie. A chociażby projekty, które się podczas tych dyskusji pojawiały, zostały tak w cudzysłowie wyrzucone do kosza, bo nie było żadnej większej reakcji potem przez pana prezydenta na właśnie te sprawy. Kolejną kwestią jest na przykład Park Rady Europy, który mieszkańcy chcieliby zachować w zasobie miasta. O tym mówią dość głośno, natomiast nie ma takiej szerokiej debaty, która poruszałaby ten temat, gdzie moglibyśmy porozmawiać o jego przyszłości. Natomiast mieliśmy naprawdę dobry plan zagospodarowania tego terenu, który zabezpieczał interes mieszkańców, ponieważ mógł tam powstać, powiedzmy, tylko teatr usługi kultury. Natomiast pan prezydent i jego administracja w tej chwili przystąpiła do zmiany tego planu i w uzasadnieniu wprost czytamy, że przewiduje się tam mieszkania. Więc jakby zestawiając to z informacją taką, że deweloper gdzieś tam nabywa udziały w tym terenie, no naprawdę nie wygląda to dobrze. Natomiast jeśli chodzi już o stricte zapisy na przykład raportu, to właśnie ten spadek zaufania do naszej administracji, do prezydenta Szczurka, ten brak dialogu, ukazuje bardzo dobrze realizacja budżetu obywatelskiego, ponieważ tak naprawdę, gdy zaczynaliśmy używać tego narzędzia, wprowadzać je, frekwencja udziału mieszkańców w nim to było około 20%, natomiast w 2021 to było 11%, więc to naprawdę pokazuje, że mieszkańcy tracą wiarę w to, że mogą sami coś zmienić, że mogą mieć wpływ na przestrzeń naszego miasta. Myślę, że to dlatego między innymi, że pojawiały się już takie sytuacje, gdzie no mieliśmy informacje, one ubiegły nawet media, gdzie radni, czy jeden radny z samorządności konkretnie gdzieś tam troszkę w złych praktykach działał, jeśli chodzi o budżet obywatelski. Druga kwestia to jest nierealizowanie po prostu wybranych projektów, ponieważ z 2019 mamy na przykład 33 projekty, z 2020 63, a z 2021 118, więc mieszkańcy też widzą, że po prostu nawet jeżeli uda im się wygrać, przejść te wszystkie prawda, schody po kolei, które trzeba w budżecie obywatelskim zrealizować, to nie do końca to musi oznaczać sukces. Jeśli chodzi jeszcze o właśnie te zapisy w raporcie, jedna mieszkanka bardzo tak słusznie zwróciła uwagę, że przeczytamy tam oczywiście o tym, jak świetnie funkcjonuje pasieka na dachu Urzędu Miasta. Przeczytamy również o tym, jak dobrze opiekowano się zwierzątkami w schronisku. Wszystko dobrze, natomiast czytając na przykład o polityce mieszkaniowej, nie chciałbym czytać tylko i wyłącznie o tym, że zrealizowano jeden blok na ulicy Wikmana, gdzie powstało 30 mieszkań. Chciałbym przeczytać, że to jest ten jeden blok, który powstał w ciągu ostatnich 10 lat, że tak naprawdę mieliśmy przyjętą uchwałę dotyczącą wieloletniej prognozy mieszkaniowej, w której mieliśmy mieć na koniec 2021 roku 5,5 tysiąca lokali w zasobie mieszkaniowym, a mamy troszkę ponad 5 tysięcy, mamy ponad 100 pustostanów. Nie udziela się jakby możliwości mieszkańcom, żeby je wyremontowali i tak dalej.
Oddajmy głos teraz panu Jakubowi Ubochowi. Rzeczywiście w dyskusji o stanie miasta wzięli udział mieszkańcy, no i tam było sporo uwag właśnie między innymi o inwestycje z budżetu obywatelskiego, bo raport wskazuje między innymi zadania, które wybrano kilka lat temu. Też narzekali, pan się chwalił, panie Jakubie, rozwojem komunikacji. Świetnie, są pojazdy zeroemisyjne, ale mieszkańcy na przykład wskazywali, prosili o zwiększenie liczby linii autobusowych w dzielnicach. Miasto zauważa takie rzeczy?
Znaczy może nie zwiększenie liczby, tylko troszeczkę pokazanie innej trasy, bo dyskusja dotyczyła między innymi czy Pogórza, czy Witomina. To są pewnego rodzaju korekty, które jakby oczywiście są możliwe, trzeba je nałożyć na mapę, natomiast jakby taka jest rola debaty o stanie miasta. Jeżeli mieszkaniec przychodzi, chce pokazać pewien obszar, który łatwiej raczej mówić o tych rzeczach, które bolą, a nie przyjść i powiedzieć nie, jest super. Z drugiej strony, jeżeli miałbym to tak ocenić, to bardzo cieszę, że zaangażowanie mieszkańców jest. To jakby dyskusja o kwestii debaty, dialogu czy innych rzeczy. Nie wiem, ja na przykład wczoraj brałem udział w kolejnej dyskusji dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Okej, dobrze, każdy z nas może to widzieć inaczej. Oczywiście mógłbym odnieść to do polityki państwa, którą reprezentuje kolega, ale nie chcę. Jakby dyskutujmy o dobrych pomysłach i o tych elementach istotnych. Jeżeli chodzi o politykę związaną z transportem zbiorowym, oczywiście jednym z największych wyzwań, i to powtarzamy, są ceny zakupu energii, a i także troszeczkę osłabiona komunikacja miejska po czasie pandemii. Spadły nam dochody z biletów. poprzez mniejsze ilość osób jeżdżących. Dopiero to odbudowujemy i gdy zaczęliśmy to odbudowywać, przyszły rekordowe ceny, czy to paliwa, czy energii elektrycznej, a w Gdyni trolejbusy są bardzo istotne. Wprowadziliśmy projekt odzyskiwania energii w momencie, kiedy na przykład trolejbusy zjeżdżają z wyższych parki naszego miasta. Natomiast odnosząc się chociażby do budżetu obywatelskiego, kolega powiedział, że z 2021 roku jest bodajże 118 projektów. Ja chciałbym tylko zauważyć, że budżet obywatelski wprowadza zasadę, że pieniądze są wykorzystywane w roku następnym po głosowaniu. Więc jeżeli w 2021 roku były przegłosowane, to dopiero od 2022 roku mogą być realizowane. Na przykład 8 kin plenerowych. Zapraszam, dzisiaj jest pierwszy z pokazów, więc to projekt nie może być zakończony, bo trwa jego realizacja. Oczywiście mamy ileś projektów, które były dłużej projektowane, ale czasami zdarzało się tak, że na przykład Rada Dzielnicy do jednego boiska dołożyła drugie boisko, że w ramach jednej inwestycji musieliśmy ją opóźnić, bo miasto w tym obszarze realizuje większą inwestycję, połączyło ją w całość. Oczywiście zdarzają się projekty, które trwają dłużej, natomiast brak zaufania. Pana kolega podczas debaty powiedział, że dzięki zmianom rządowym właśnie budżet obywatelski powinien działać lepiej. To nastąpiło w 2018 roku. Proszę sprawdzić statystyki, że w większości miejsc, gdzie budżet obywatelski był wcześniej wprowadzony, frekwencja od tego czasu spadła. Ale abstrahując od tego, jeżeli chodzi o kwestię chociażby polityki mieszkaniowej, o którą pan tutaj powiedział, oczywiście w zeszłym roku chciałbym powiedzieć, że to też jest inny budynek, bo budynek na Dyckmana to są mieszkania chronione. To nie są zwykłe mieszkania komunalne, tylko mieszkania dla osób o wyjątkowych potrzebach. I to jest bardzo istotne. I taki sam budynek w zeszłym roku podjęliśmy uchwałę o finansowaniu, żeby zacząć budować taki budynek na ulicy Turkusowej. Zapomina pan również o tym, że wykupywaliśmy pojedyncze, ale jednak mieszkania w różnych obszarach, aby rzeczywiście szczególnie mieszkania chronione, bo takie wymagają najwyższego poziomu wrażliwości samorządu, były w bardzo różnych obszarach i kupowane były takie mieszkania. Stan miasta, oceniany tylko i wyłącznie z perspektywy punktowej, zawsze pozwoli znaleźć element, w którym możemy powiedzieć, tu powinno być coś lepiej. Natomiast ciekawi mnie, czy pan na bazie tego, o czym dyskutowaliśmy, mógłby powiedzieć chociaż o jednym pozytywie. Jest to dla mnie bardzo ciekawe, bo w naszych dyskusjach zawsze oczywiście jest negatywne, a uważam, że jednak jakieś elementy ciekawe i pozytywne miały miejsce. Chciałbym też o takich posłuchać, bo nie wydaje mi się, żeby tak wszystko w naszym mieście było źle. Inwestycje edukacyjne prowadzone. Może 68 milionów zainwestowanych chociażby w edukację zawodową, zespół szkół chodniczych, czy też z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, gdzie stworzyliśmy całkowicie nowe warsztaty, które mogą na przykład wspierać nasze spółki państwowe, takie jak chociażby port, gdzie będziemy kształcić świetnych specjalistów. W debacie chciałbym, żeby oczywiście można powiedzieć, co jest nie tak, ale wydaje mi się, że sprawiedliwym, szczególnie będąc radnym miasta, który powinien mieć szerszy pogląd, powinno być powiedzenie również o rzeczach, które są realizowane dobrze.
No to dobrze.
Realizowane dobrze dla naszego całego społeczeństwa.
To pan radny Marcin Bełbłot wezwany do odpowiedzi. Czy jakieś pozytywne dobrze rzeczy pan dostrzega w mieście?
Dostrzegam, natomiast zamiast wymienię tą pozytywną, to chciałbym powiedzieć, że analogicznie pan radny mógłby też powiedzieć, co się w mieście nie udało. I właśnie to jest mój zarzut odnośnie raportu i nie tylko mój, bo mieszkańców również, że raport zawiera wszystko w samych superlatywach, a jednak dużo rzeczy nam się nie udaje. I chociaż dla samej transparentności powinniśmy o tym naszych mieszkańców powiadomić. Jeśli chodzi o pozytyw, to oczywiście mogę wskazać blok na ulicy Dyckmana, te 30 mieszkań. Bardzo się cieszę, blok bardzo nowoczesny, dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Natomiast z drugiej strony, będąc obiektywnym, tak jak pan mówi, patrząc z szerszego obrazu, no muszę zauważyć to, że jest to jedyny blok postawiony w ciągu ostatnich 10 lat. Tak jak mówiłem na sesji Rady Miasta, na przykład mamy narzędzia z Banku Gospodarstwa Krajowego, Wejherowo w tej chwili z tego korzysta, buduje inwestycje na 78 lokali, czyli ponad dwa razy więcej niż blok na ulicy Dyckmana. Koszt inwestycji to 18 milionów, natomiast środki bezzwrotne to 14 milionów. Nie wiem, czemu w Gdyni z tego nie korzystamy. Natomiast wracając jeszcze tylko do uwag odnośnie budżetu obywatelskiego, to oczywiście wspominał pan o projektach z 2021 roku, że będą realizowane teraz. Natomiast z poprzednich lat też mamy ich wiele, bo z 2020 to są na przykład 63 projekty. Frekwencja BO budżetu obywatelskiego, że spada, no to wydaje mi się, że jednak jest to kamyczek do ogródka samorządu. To, że dzięki reformom tak naprawdę rządowym zwiększyły się środki w Gdyni, to jest z około 5 milionów na 10 milionów, to jest tylko dodatkowy plus. A to, że samorząd jakby słabo z tego korzysta i wykorzystuje i promuje, no to jest już druga sprawa. Natomiast mówił pan też o takiej wrażliwości samorządów. No ja bym właśnie na tą kwestię się chciał bardzo powołać, jeśli chodzi o tą naszą politykę mieszkaniową. Ja pamiętam, jak tutaj dyskutowałem z panem wiceprezydentem Michałem Guciem, który na temat podwyżki na przykład prawie 100% czynszów w lokalach komunalnych mówił, że to co to takiego, to przecież dwie paczki papierosów. Pamiętam że z kolei, jak dyskutowaliśmy o ogromnej opłacie w strefach płatnego parkowania, to pan mi mówił, że jak podliczę kwotę roczną, no to jest taka kontrowersyjna i tak nie wypada tak mówić. No, myślę, że to nie jest taka odpowiednia wrażliwość, jeśli chodzi o te kwestie. Natomiast wracając jeszcze do polityki transportowej, bo to jest taka kwestia, na której ja się skupiłem w raporcie. Ostatnie zdanie. W takim razie wskazywałem wprost, że jakby ta strategia nie jest integralna z całą strategią miasta, czyli nie rozwijamy komunikacji zbiorowej, natomiast likwidujemy parkingi i wprowadzamy ogromne opłaty w strefach płatnego parkowania.
Panie radny, to ja jeszcze pana Jakuba Ubycha zapytam. No też nie trzeba się dziwić, że mieszkańcy na pewno dostrzegają takie rzeczy związane z edukacją, jak na przykład nowe inwestycje w szkole. No ale nic dziwnego, że bardziej zwracają uwagę na przykład zamieszanie z reorganizacją szkół, tak? I na te rzeczy negatywne.
Oczywiście, jakby normalnym jest to, że łatwiej jest powiedzieć, że nam się coś nie podoba, bo do dobrego, jakby wysoki standard życia, który jest od lat, pozwala nam się do pewnych rzeczy przyzwyczaić. Wrócę jeszcze tylko do jednej rzeczy w tych 60
tak, na krótko, proszę.
2020 roku, o którym pan powiedział, też są projekty miękkie, czyli wydarzenia plenerowe, które nie mogły być przez pandemię. Transparentność chociażby tego raportu pokazuje, że literalnie było wypisane w poszczególnych latach, ile rzeczy jeszcze jest do zrealizowania, więc chociażby to pokazuje tutaj jakby ten dobry element. Co do moich słów, które pan używa, sprytnie troszeczkę przemodelowanie. Oczywiście
panie
ja panu
radny,
wtedy zadawałem pytanie, czy to jest za rok, czy to jest za miesiąc. Natomiast ostatnie zdanie. Wspaniałych wakacji, olbrzymiej ilości uśmiechów i zapraszam do dziesiątek wydarzeń w gdyńskich dzielnicach.
Bardzo dziękuję.
Też możemy dyskutować.
Że pozytywnie kończymy tę audycję. Jakub Ubych i Marcin Bełbot. Bardzo panom dziękuję.
Również dziękuję. Wszystkiego dobrego.
Do usłyszenia.
Do widzenia.
Samorządowy Piątek Radia Gdańsk.